Tradycja czytać, aby być mądrym, czytać książki, czytać dużo, czytać często, bo jest co czytać. Również dzisiaj powiemy Państwu o dwóch bardzo ciekawych pozycjach, które niedawno ukazały się na rynku. Mamy połączenie z panem Krzysztofem Kamińskim, autorem pierwszej z książek. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkie radiosłuchacze.
Szczęść Boże, mam przed sobą książeczkę taką malutką, ale bardzo treściwą, przepowiedni ojca Klimuszki, ale wiem, że pan jest autorem też innych książek poświęconych temu zakonnikowi. Na początku pytanie, skąd zainteresowanie ojcem Klimuszką?
Po prostu interesowałem się dawno ziołami i wpadła mi w ręce książka Wróćmy do ziół ojca Klimuszki, wtedy jeszcze wydana nielegalnie na takim stoisku przy kościele. No wtedy się tak rozprowadzało takie książki. Ona długo czekała na legalne wydanie. No i zafascynowała mnie postać autora. Postanowiłem dowiedzieć się jak najwięcej o autorze. On już nie żył wtedy, ale no było to niedługo po jego śmierci. Udało mi się poznać, spotkać jego najbliższych współpracowników, współbraci, przyjaciół, krewnych. To trwało dość długo, bo pierwsza książka moja biograficzna ukazała się ponad 20 lat temu. No i potem tego materiału przybywało, różni ludzie odzywali się do mnie, ja jeździłem, poznawałem ciągle nowych ludzi, którzy ciągle mi coś nowego dodawali, dopowiadali. No i tak powstała najobszerniejsza biografia, która wyszła 3 lata temu, edycja Świętego Pawła wydała, a na podstawie tej powstała ta broszurka, ta książeczka o przepowiedniach ojca Klimuszki.
Panie Krzysztofie, pytanie takie, ponieważ o ojcu Klimuszce mówi się wiele. I ma zwolenników, ma przeciwników, różne rzeczy można usłyszeć.
Mniej przeciwników.
Tak, coraz mniej na szczęście. Natomiast pytanie takie, pan z pierwszej niejako ręki zasięgał informacji, czyli od tych, którzy z nim żyli bardzo blisko, czyli od współbraci, też od tych, którzy też korzystali z jego wiedzy, doświadczenia. Więc proszę powiedzieć na podstawie tego, jakim był człowiekiem ojciec Klimuszka.
To najlepiej scharakteryzował biskup warmiński Jan Obłąk podczas pogrzebu, kiedy miał piękne kazanie i powiedział właśnie, że to był naśladowca świętego Franciszka. To był człowiek, który żył miłością do ludzi, który to robił z miłości do ludzi. No i także kochał przyrodę i rozumiał tą przyrodę jak nikt inny, można powiedzieć. I to mu pomogło potem w tym, co robił. No leczył ziołami, które znał intuicyjnie, o których się nie uczył, tylko miał taki dar, że znał działanie roślin leczniczych intuicyjnie, no i leczył ziołami. No i poza tym miał dar jasnowidzenia, no miał parę wizji takich, które napisał i które spisał wszystkie i to się wszystko spełniło, prawie wszystko się spełniło, ale był to człowiek, który całe życie poświęcił służbie innym. Był wielkim patriotą, o czym się mało wie, no był prześladowany przez bezpiekę, całe życie można powiedzieć. Także no była to piękna postać. W tym kazaniu księdza biskupa Obłąka jest takie zdanie, które sobie nawet zacytuję. Gdyby się zastanowić, jaka była najważniejsza cecha jego życia, to byśmy powiedzieli, że chciał służyć z miłości. Więc to był człowiek, który żył całe swoje życie poświęcił dla bliźnich, dla ojczyzny, no i Panu Bogu jako kapłan.
I teraz mamy te przepowiednie. To też jest kolejna taka tajemnicza sprawa, bo tak jak patrzymy na różnego rodzaju przepowiednie czy dar jasnowidzenia, takie sprawy, one są bardzo delikatne. Natomiast wspomniał pan, że wiele z tych przepowiedni, i one są też spisane w tej książeczce Przepowiednie ojca Klimuszki, wiele się spełniło.
No prawie wszystkie się spełniły. No podam przykłady. No, wybór Jana Pawła I, jego krótki pontyfikat, wybór Jana Pawła II, śmierć kardynała Chlonda. No, to były takie najbardziej znaczące chyba. No i inwazja muzułmanów na Europę. To jest ta, która spełnia się na naszych oczach.
Ojciec Klimuszko, który całe swoje życie praktycznie, tak jak pan wspomniał, posługiwał, czyli służył innym osobom, choćby poprzez to leczenie ziołami, czy te
podpowiedzi. Znajdowanie zaginionych osób.
On też, jak on to przeżywał? Bo wiadomo, patrzymy też na świętych, na przykład świętego ojca Pio, też z różnymi darami. Ksiądz Bosko też różne dary, szczególnie takie ponadnaturalne. Jak on to przeżywał? Bo to z jednej strony jest dar, którym służy drugiemu człowiekowi, a z drugiej strony dla niego samego może być też pewnym obciążeniem.
Było to wielką udręką dla ojca Andrzeja, który zasięgał opinii naukowców, kontaktował się z naukowcami i oczekiwał wyjaśnienia przez naukowców tego swojego fenomenu. Tak to traktował. Oczywiście pogodził się z tym, że jako kapłan musiał zdawać sobie sprawę, że to są dary od Pana Boga. Tylko on to tłumaczył nawet w swojej książce, napisał w ten sposób, że każdy człowiek w psychice ma pewne różne cechy, których nie wykorzystuje, a jemu są akurat dane te. No i chciał, żeby to było wszystko naukowo rozpracowane, co się nie udało, nie powiodło i praktycznie do dzisiaj właściwie nauka w tej dziedzinie nie zrobiła żadnego postępu. No są takie cechy, które są nadzwyczajne, które się wydają nam takie niecodzienne. No i ojciec Andrzej był bardzo tym przejęty, że to akurat on ma takie cechy, chociaż za bardzo się nad tym nie zastanawiał, to znaczy to, co miał do powiedzenia, napisał w książce Moje widzenie świata, ale on oczekiwał, żeby ludzie ze świata nauki raczej wyjaśnili ten jego fenomen.
A co na temat, jeżeli można powiedzieć, przynajmniej rąbka tajemnicy uchylić, jak odnosili się do tego, kim był i co robił jego najbliżsi, czyli współbracia, z którymi mieszkał?
Jego współbracia byli zakłopotani tym, że on wprowadza taką dezorganizację w klasztorze, wszędzie tam, gdzie był, no bo tam wszędzie były jednak tłumy ludzi, którzy oczekiwali w nocy, w zimie, na mrozie, w słońcu, którzy chcieli być przyjęci. No i był praktycznie wyłączony z takiej codziennej posługi kapłańskiej, aczkolwiek odprawiał msze i miał kazania, nawet piękne kazania, jak wspominają ci, którzy go pamiętają. No ale był zajęty jednak przyjmowaniem i listów, czytaniem listów, odpisywaniem na listy i przyjmowaniem interesantów, przyjmowaniem pacjentów. Także to wprowadzało dezorganizację, ale władze zakonne przydzieliły mu sekretarza do pomocy, no, który był niezbędny jednak. Mm-hmm. To był jego przyjaciel, krajan, od dziecka się znali, ojciec Lucjusz. No i byli na pewno, też byli zakłopotani tym, z czym mają do czynienia. A tak jak wspominałem, niektórzy znajomi ojca Kimuszki, że nie był doceniany, że nie był właściwie dowartościowany, doceniony, ale to może wynikało z różnych przyczyn, między innymi także z zazdrości. Przecież to ludzie byli z nim w klasztorze.
Także lęku pewnie, czy to wszystko
też,
jest...
Też, no bo był taki dziwny, taki inny. Tak, no tak. Nawet tak, ludzie, którzy go pamiętają, mówią, że miał taki przenikliwy wzrok, że jak się patrzył na kogoś, no on oczywiście od razu o tym kimś wszystko wiedział i z tego sobie zdawali sprawę. No był kimś innym, a zawsze ktoś, kto jest odmienny od takiej przeciętności, od kogoś przeciętnego, no to budzi jakieś obawy.
Od śmierci ojca Kimuszki minęło już trochę czasu i takie pytanie, bo też mnie to bardzo interesuje, czy była badana sprawa życia ojca Kimuszki przez instytucje kościelne, czy przez biskupa, te wszystkie zjawiska, czy nadprzyrodzone dary, czy one były jakoś oceniane przez stronę kościelną?
Już po śmierci ojca Andrzeja nie, natomiast wiem, że w czasie jego życia cieszył się sympatią władz kościelnych i zakonnych, i diecezjalnych. I raczej zwracali się do niego, raczej korzystali z jego usług, z jego pomocy raczej trzeba tak powiedzieć, ale żadnej instytucji takiej po śmierci nie słyszałem, nie spotkałem się z tym, żeby ktoś się nim zajmował, wręcz nawet mogę powiedzieć, że muszę to powiedzieć, że franciszkanie, ojcowie franciszkanie i jego współbracia nie zatroszczyli się o takie zdokumentowanie jego życia szczegółowe. No tak się złożyło, że ja to zrobię.
Pytam dlatego, żeby też odkłamać pewne kwestie, bo różne zarzuty właśnie się pojawiają i też nawet
ale proszę
okultyzm,
ojca,
prawda?
Na te zarzuty to ja się posłużę cytatem ze wstępu do tej książki wydanej przez edycję świętego Pawła, gdzie tam ojciec Stanisław Jaromi pisze, że jak możemy dzisiaj krytycznie oceniać kogoś, kto za swojego 75-letniego życia nie miał żadnej kary, żadnego upomnienia od swoich przełożonych, od władz kościelnych. Czyli my nie mamy prawa inaczej go oceniać. Jeżeli wtedy wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, co robi, a nie miał żadnego upomnienia, żadnej kary.
Zatem
wręcz pięknie został pożegnany, piękne kazanie podczas pogrzebu biskup wygłosił.
Dziękuję też za te słowa, bo tutaj też jest mowa o posłuszeństwie zakonnym i jeżeli w posłuszeństwie przełożonym ta działalność jest prowadzona, to dla nas jako zakonników też to jest takim bardzo konkretnym wyznacznikiem,
no, prawda,
że ktoś robi coś w imieniu zakonu.
Tak, wszyscy wiedzieli, co robi przecież i jaki jest, tak.
A zatem zachęcamy do tego, żeby poznawać postać ojca Klimuszki. Zapraszamy, mam przed sobą akurat książkę o przepowiedniach ojca Klimuszki, pana autorstwa, ale też zachęcamy do innych.
Biografii.
Do innych pozycji, do czytania, do poznawania tejże postaci.
Tak, pięknej postaci, naprawdę mało znanej, a mało znanej, tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
na antenie.
Dziękuję.
Pan Krzysztof Kamiński, autor m.in. książki Przepowiednie ojca Klimuszki, wydanej nakładem wydawnictwa Druczek Krosno, 2018 rok. Zachęcamy do wzięcia w ręce tejże pozycji, a także innych mówiących o ojcu Klimuszce. Dziękuję
serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Audycja Czytać, aby być mądrym. Witam serdecznie na antenie Radia Maria panią Elżbietę Śnieżkowską-Bielak.
Dzień Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Trzymam w swoich rękach książkę Opowieści o władcach polskich i tak patrzę z zazdrością trochę na tę pozycję, bo jest mi żal, że kilkadziesiąt lat wcześniej, no nie tak dużo może, ale nie było takich rzeczy. Kiedy ja byłem dzieckiem, kiedy interesowałem się historią, no w taki sposób ta historia niestety przekazywana nie była. Dlatego bardzo dziękuję za to, że taka pozycja pojawiła się na naszym rynku wydawniczym. Proszę powiedzieć, nieco więcej na temat samej książki i idei powstania, pomysłu, który zrodził się w pani głowie.
Może zacznę od pomysłu. Jakby genezą książki było, wracam do już do dzieciństwa. W dzieciństwie kiedyś wysłuchałam audycji dla dzieci o obronie Głogowa. I wtedy, ponieważ ja zawsze bardzo dużo czytałam, jako dziecko i jako dorosły ciągle czytam, wtedy sobie pomyślałam, że dlaczego nie ma takiej książki, która by opisywała takie ważne wydarzenia z dziejów kraju, ale w taki sposób właśnie beletrystyczny, prawda? W taki sposób zaciekawiający dziecko, żeby to była jakaś opowieść, opowiadanie, a nie jakieś takie suche fakty historyczne. To jest jedna z przyczyn. Dawno o tej książce myślałam. Drugą z przyczyn jest rok jubileuszu, który teraz mamy. Bardzo chciałam, żeby w tym jubileuszowym roku odzyskania niepodległości ukazała się jakaś moja książka historyczna. I tak się składa, że to jest pierwsza z tych książek, bo jeszcze będzie druga o żołnierzach niezłomnych dla młodzieży, ukaże się we wrześniu. Także chciałam w ten sposób uczcić też ten rok jubileuszu, wydając książkę dla dzieci, takich, prawda, to są, jest książka dla dzieci w wieku gdzieś powiedzmy od 7 do 10 lat. Można im czytać te książki, mogą same sobie czytać tę książkę. Takie były przyczyny powstania tej książki.
I układ książki jest też bardzo, bardzo ciekawy. Każdy rozdział zawiera takie bardzo krótkie opowiadanie o wydarzeniu. Tutaj otworzyłem akurat na rozdziale 5 o wielkim zwycięstwie Władysława Jagiełły pod Grunwaldem. Później też jest ciekawa i ważna sprawa. Rycerz Mondrala wyjaśnia, czyli wyjaśnienie trudniejszych słów.
Tak, ta książka ma rozwijać słownictwo. To ta książka jest leciutko pisana stylizacją, leciutką stylizacją językową, ale jest to specjalnie zrobione, ażeby zachować klimat, prawda, historyczny tej książki. Gdybym pisała bardzo współczesną polszczyzną, nie byłoby to, nie oddałoby tego klimatu, prawda, klimatu czy średniowiecza, czy renesansu, czy baroku, tych epok, gdzie się działy te ważne wydarzenia w naszej historii Polski. Natomiast po każdej opowieści załączyłam taki słowniczek trudniejszych wyrażeń. Rycerz Mondrala wyjaśnia i załączyłam też zadania. Zadania takie, które dziecko może sobie rozwiązać, a więc może poszukiwać w tekście jakichś fragmentów. Może coś narysować, dorysować, pokolorować, odpowiedzieć na jakieś konkretne pytanie, rozwiązać krzyżówkę. A więc jest tam masa takich zadań, dzięki którym dziecko wnika w tekst i uczy się historii przez zabawę.
Też utrwala sobie te treści, które zostały przedstawione. I też zwracają uwagę na pewno przepiękne ilustracje pani Moniki Giełrzeckiej.
Tak, bardzo, ilustracje są przecudowne, naprawdę są tak bajecznie kolorowe, piękne i oddające klimat tych opowieści, że one są naprawdę wielką, wielką dla mnie radością, że współpraca z panią Moniką jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, bo rozumiemy się w lot, wiemy, o co nam chodzi i w ten sposób, jeżeli dwie takie dusze artystyczne się spotkają, to powstaje coś dobrego i nie ukrywam, że ta książka jest naprawdę książką piękną, pięknie wydaną na kredowym papierze, matowa kreda, że dzieci mogą tam coś sobie rysować, domalowywać. jestem zadowolona. Jest to jedna z moich najpiękniejszych książek. Najpiękniejsza z moich książek, może tak powiedziałam.
O właśnie. Ale są następne w planach, więc poprzeczka jest wysoko postawiona, więc mamy nadzieję, że kolejne będą równie piękne. I też to może taka błahostka, ale też książka przyciąga swoją objętością. Nie jest to jakiś gruby buch, który przeraża już na sam wygląd, ale książka jest taka, którą dzieci pewnie z radością do rąk wezmą.
Jest 80 parę stron, ale właśnie nie jest za gruba. Jest to książka, to moja trzecia książka wydana z wydawnictwa Nasza Przyszłość. Chciałabym jeszcze wspomnieć o trylogii Rozmowy z Aniołem Stróżem, które Państwa też wydałam. Są to książeczki wspomagające, że tak powiem, wychowanie dziecka, które książeczki o, szczerze mówiąc, o etyce chrześcijańskiej, tak bym powiedziała najkrócej, w taki obrazowy sposób Anioł Stróż spotyka się ze chłopczykiem Antosiem, opowiada o rzeczach, które rodzicom czasami ciężko wyjaśnić, czasami rodzice są zabiegani, nie mają czasu, a lektura tych książeczek jest ważna chyba, dlatego że są to pozycje, które pomagają wychowywać. Są to po prostu takie wychowawcze opowieści, ale wcale nie takie bardzo z piedestału ex-katedra, ale są również pogodnym językiem pisane. No, mam tutaj przed sobą maila, którego napisała do mnie pani z Anglii, Polka, która mieszka w Anglii, pani Karolina Fidura, i napisała, że niemniej jednak rozmowy z Aniołem Stróżem o poszukiwaniu prawdziwych rycerzy, zanim zostały sprezentowane dziecku przyjaciółki, wisnęło trochę łez na mojej dotkniętej już wiekiem czasu twarzy. Dziękuję pani Pinki za tę książeczkę. Zrobiła swoje zadanie w ewangelizacji, proszę wierzyć, że nawet spore. Wywołała mnóstwo egzystencjalnych pytań u kilkorga dzieci, którym dane było wysłuchać tych opowiadań. No więc to dla autora jest największą radością, jeżeli takie maile otrzymuje.
I książka nie tylko dla dzieci, ale też i dorośli korzystają z tych treści, bo one są uniwersalne, one są nieprzemijające. A pytanie też takie na koniec chciałem pani zadać o to, jaki jest klucz do tego, by dobrze do dziecka trafić, by do dziecka przemówić, by dziecka nie zanudzić, nie obciążyć za bardzo, ale żeby to, co chcemy przekazać, by trafiło.
Ja powiem szczerze, że mam taką łaskę od Boga, że umiem z dziećmi rozmawiać. Ja byłam przez 30 lat, pracowałam jako nauczyciel, a teraz to moje zamiłowania pedagogiczne realizuję w pisaniu książek dla dzieci. Uważam, że przede wszystkim ważne jest, żeby zrozumieć psychikę dziecka, żeby zniżyć swój poziom intelektualny do poziomu dziecka kilkuletniego i spróbować rozmawiać z nim jego językiem, zobaczyć jego sposób rozumienia świata i rozmawiać na tym poziomie z nim. Poza tym bardzo jest ważne też, żeby tam było trochę dowcipu, żeby to było trochę wesołe. Jak jestem na spotkaniach w przedszkolach i czytam rozmowy z Aniołem Stróżem, to dzieci wybuchają śmiechem. To jest dla mnie też taki dowód, że ta książka jest przez nie przyjmowana dobrze, ciepło, prawda? Więc są tam takie dowcipne również fragmenty, które się dzieciom podobają.
Bardzo dziękuję. Zatem zapraszamy, zachęcamy do przekazania dzieciom tej książeczki, opowieści o władcach polskich, pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. Dziękuję pani za gościnę na naszej antenie.
Ja również dziękuję.
I mamy nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, autorka książki, między innymi książki opowieści o władcach polskich, wydanej przez Fundację Nasza Przyszłość. Poprzednia pozycja to pan Krzysztof Kamiński, przepowiednie ojca Klimuszki. I kontakt do Fundacji Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16 w Szczecinku. Numery telefonów kierunkowy 094 373 1161 albo 373 1162. Powtarzam, 094 373 1161 i 373 1162 to Fundacja Nasza Przyszłość w Szczecinku, albo numer, adres mailowy www.fnp.pl, fnp.pl. Można telefonując poprosić o katalog Splendor, tam w tym katalogu znajdziemy wszystkie informacje, albo na stronie internetowej również szukajmy tych ofert, tych informacji i czytajmy, i też przekazujmy młodym ludziom, od dzieci poprzez młodzież, te wartościowe materiały, pozycje, które będą pomagały w kształtowaniu, w wychowywaniu młodych ludzi.